czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Dziś w ostatniej prostej oczywiście zaczniemy od żużla. Będzie także piłka wodna i sukces, choć trochę brakowało do wielkiego sukcesu piłkarzy wodnych Alfy Gorzów. Będzie także kajakarstwo, wioślarstwo. Zajrzymy także do naszych niepełnosprawnych lekkoatletów, a także będzie rozmowa z arcymistrzem, czyli szachy. Będą w ostatniej prostej. Także zajrzymy króciutko do piłki nożnej. Zaczynamy jednak od żużla. W piątek mieliśmy mecz Trulliwork Stali Gorzów z Mr. Garden GKM Grudziądz. No to jak już pełne nazwy, to pełne nazwy. No i Stal wygrała ten mecz 51-39 i jest to wynik na pewno, który nie tylko jest, co daje cenne dwa punkty, no ale daje duże nadzieje, że nawet jakby się nie udało wygrać w Grudziądzu, no to jest ten zapas, żeby zdobyć jeden punkt bonusowy, a były obawy przed tym meczem, a były obawy, że potknięcie może zepchnąć Stal do naprawdę trudnej sytuacji, choć będzie trudno w Toruniu, o tym za chwilę, na pewno trudniej niż mogłoby być. W piątek Bartosz Zmarzlik był bezbłędny, 15 punktów zdobytych, no i teraz Bartosza Zmarzlika posłuchamy.
Każdy dzień chcę wykorzystać do maksimum. Żużel się na dzień dzisiejszy zrobił tak trudny, że z minuty na minutę warunki się zmieniają, silniki bardzo mocno na to reagują i po prostu nawet po wygranych biegach trzeba wprowadzać zmiany, żeby następnych biegów nie przegrywać, bo trzeba patrzeć to, co jest przed tobą, a nie za tobą.
Dzisiaj trafiałeś idealnie, byłeś taką lokomotywą, która jakby napędzała całą drużynę.
Jeżeli tak to wyglądało, to fajnie, to dziękuję. Teamem zrobiliśmy wszystko, żeby jak najbardziej pomóc drużynie i zrobić jak najwięcej punktów, żeby po prostu wygrać ten mecz, bo każdy gdzieś tam obstawiał, że będzie dużo ciężej, aczkolwiek było bardzo ciężko. Wynik może tego nie pokazuje, ale to na pewno nie było, że tak powiem, łatwy mecz.
Można powiedzieć, że to kolejny krok, żeby, nie wiem, upewnić się, wzmocnić swoją pewność drużyny, bo idzie wam coraz lepiej.
Myślę, że tak. Dzisiaj Szymon, wielkie gratulacje, Krzysztof, Peter. Andres, z tego co wiem, miał leciutkie problemy z motocyklem, ale...
Ze sprzęgłem,
dokładnie. Ale myślę, że to zaraz niweluje i też może dołączyć z lepszą ilością punktów.
Teraz seria spotkań wyjazdowych przed wami.
No otóż to, szykujemy się, trenujemy i, że tak powiem, będziemy podejmować rękawice.
Bartosz Zmarzlik, komplet punktów, to bardzo oczywiście cieszy, bo ostatnio tak aż tak dobrze nie było. Trzecią zdobycz punktową, jeżeli chodzi o Trulliwork Stal Gorzów, w tym meczu miał Krzysztof Kasprzak, no ale to jest dobra wiadomość, bo 10 punktów tego też już jakiś czas nie było, na pewno w tym sezonie w przypadku Krzysztofa Kasprzaka. No to głos ma właśnie Krzysztof Kasprzak.
To jest ta prędkość, na jaką czekałeś od początku sezonu, to co dzisiaj pokazałeś?
No, że jest lepiej na pewno, wygrywam wyścigi i to cieszy, ale cały czas szukamy, tak jak każdy, mi się wydaje, chłopaków. Pracowaliśmy bardzo ciężko ten tydzień, dokupiłem nowe jednostki, niektóre jadą dobrze, niektóre gorzej. Kolejny tydzień treningów, także mam jeszcze ligę w Szwecji i wybiorę najlepsze motocykle na tory.
Rozpędzasz się po prostu.
Powiem szczerze, że ta pogoda dzisiaj też coś mi tam dała, bo pierwszy raz chyba się spociłem w tym roku, a ta jazda w 5-7 stopniach na siłę to tak było jak było i nie czułem się, a teraz dobrze, trochę późno, ale lepiej późno niż wcale.
Wynik wygląda bardzo dobrze, ale to nie było łatwe.
Nie było łatwe, tak jak mówię, obawialiśmy się jego wszyscy. Tak jak już mówiłem w wywiadzie poprzednim, piątka praktycznie jeździli w Grand Prix lub jeżdżą, czyli nie jacy zawodnicy, nie byle jacy. Buczkowski w życiowej formie, Artem bardzo szybki, do tego bierę Limbek, Pawlicki, który tu jeździł, więc był to, mi się wydaje, najcięższy taki mecz w domu praktycznie, po Zielonej Górze i po Leśnie, bo tak jak mówię, są to bardzo dobrzy zawodnicy, potrafiący jechać, ale w Ekstralidze na dzisiaj wszyscy przygotowują się na tą piątek czy niedzielę 100%, sprzęt najlepszy, dieta, trening, jak to wy mówicie, głowę, żeby odblokować. Jeżeli pasuje sprzęt, to wszystko od razu nagle działa. Wszystko jest super i życzyłbym sobie, żeby te silniki już mi tak jechały do końca sezonu.
A w drużynie jakie są odczucia? Czujecie, że to już wszystko się zazębia? Bo Idulczycy też rzucają punkt, Kildeman zaczyna wygrywać.
Tak, wygrywamy wyścigi, ja czy Peter. W parze też wygraliśmy ten bieg 3-3, dowieźliśmy, rozumiemy się bez słów. Bardzo dobry zawodnik. Thompson, mimo że miał dzisiaj problemy, dwa biegi z motocyklem, później już było okej, gdy zmienił. Juniorzy także się starają jak mogą. Bartek, wiadomo, na maksa i to tak ciągnie bardzo dobrze. taki lider jest potrzebny, więc wszyscy mi się wydaje zrobili swoje.
Z uśmiechem słychać lekkim i z takim luzem Krzysztof Kasprzak, dla którego był to póki co najlepszy mecz w sezonie. Mówiłem, że trzecia zdobycz punktowa, bo druga zdobycz punktowa to 11 punktów Szymona Woźniaka. 2-2-3, 2-2, tak się prezentował wychowanek Polonii Bydgoszcz. A jak się zaprezentował przed mikrofonem?
Cały czas szukamy tych optymalnych ustawień, ale dzisiaj tak naprawdę za wiele nie trzeba było dotykać. Tak naprawdę po pierwszym wyścigu tylko zmieniliśmy motor i już wtedy wiedzieliśmy, że tor jest tak przygotowany, że ten drugi motocykl się sprawdzi.
Dzisiaj, Szymon, nie brakowało prędkości na starcie u Ciebie, ale i na dystansie było ok.
No nareszcie, wiadomo, że od początku sezonu te dwa ostatnie okrążenia to była moja bolączka. Po prostu mój motocykl z biegiem czasu trwania wyścigu po prostu zwalniał, kiedy kończyła się świeżość opony i cały czas z tym walczyliśmy i no wszystko wskazuje na to, że dzisiaj wszystko zagrało tak jak powinno, bo prędkość była i na starcie i po trasie bardzo dobra.
Dzisiaj także docierałeś się w parze z Kildemandem, z Peterem. W jednym pierwszym wyścigu nie najlepiej to układało się, a w kolejnym było perfekcyjne.
No w pierwszym wyścigu to nie było za bardzo czego układać, bo jednak Kenneth Bierę był z przodu i ja wychodziłem napędzony z pierwszego łuku. Jedna rzecz, którą mogłem zrobić, to zaryzykować i od razu wjechać drugi łuk szeroko. Zrobiłem to, do szczytu łuku wyglądało to dobrze, potem niestety zostałem, także w pierwszym biegu to o jakiejś jeździe paru nie było mowy, tym bardziej, że jechaliśmy w trójkę, także starałem się po prostu wyprzedzić rywala, a potem w dalszej części zawodu wiadomo, jak zawodnik czuje się pewny, szybki, czuję, że ten motocykl zbiera się z każdej pozycji, to wtedy można się oglądać i mam nadzieję, że to było dzisiaj widać.
Czemu nie myślałeś, że Grudziądz bardziej się Wam postawi w tym spotkaniu?
Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Każdy widzi, jak Grudziądz się rozpędza z meczu na mecz, tym bardziej na wyjazdach, także spodziewaliśmy się bardzo ciężkiego spotkania, bardzo trudnego i się nie myliliśmy. No. Tak jak wspominałem od początku sezonu, każde spotkanie w tym sezonie i u siebie, i na wyjeździe jest arcytrudne i trzeba naprawdę dawać z siebie 110%. No nie spodziewam się, żebyśmy jakikolwiek mecz w tym sezonie mogli pojechać tak na luzie do jednej bramki, bo to się nie zdarza.
To już w ogóle chyba się w Ekstralidze bardzo, bardzo rzadko zdarza takie mecze, jak to użył Szymon Woźniak, do jednej bramki. No, pamiętacie Państwo takie historie, na przykład że przyjeżdża Iskra Ostrów, wtedy tak się nazywał zespół z Ostrowa do Gorzowa. Okazuje się, że bez Marka Lorama, więc Stal Gorzów wycofała Tony'ego Rickardsona i tak wygrała 60-30. Ach, to były czasy. Robert Kępiński, trener GKM-u Grudziądz.
Panie trenerze, od początku ten mecz źle się ułożył dla Was, prawda? To wybiło Was jakby z rytmu?
To wybiło z rytmu, no źle się ułożył ze względu na to, że Antoni wyjechał w taśmę, pojechał z tego Rulicki, no i ten fatalny upadek i no i cóż, no jedziemy do szpitala, zobaczyć co tam z Patrykiem, ale z tego co wiem, to ma coś z biodrem, także to najlepiej nie wygląda.
W kontekście walki o punkt bonusowy, jak Pan odbiera ten wynik?
No ja wiem, że przegraliśmy tu wysoko, może rok temu byśmy się cieszyli z takiego wyniku, ale w tym roku mamy inną drużynę i inaczej na to patrzymy, a jeżeli chodzi o punkt bonusowy, to ja mówię, dopóki są zawody i się rozpoczynają, to wszyscy mają taką samą szansę.
Że w tym dzisiejszym meczu chyba indywidualnych zwycięstw też trochę zabrakło, prawda?
No na pewno, bo nie chcę tu strzelać, czy tam ile tych było tych zwycięstw, ale na pewno było za mało. Jeżeli się tak mało wygrywa właśnie w pierwszej pozycji, to wtedy by to wychodzi właśnie, że jest taki wynik, a nie inny.
Trzy indywidualne zwycięstwa miał Artiom Łaguta, po jednym Kenneth Bier i Krzysztof Buczkowski. Ma problem trener Kępiński z Patrykiem Rolnickim, który upadł, no fatalna kontuzja, być może koniec sezonu dla juniora, no i to też pewnie miało wpływ na wynik. Natomiast Peter Kildemand, który zdobył dla Stali Gorzów 7 punktów, no niestety dzień później jechał w eliminacjach Mistrzostw Europy indywidualnych, czyli sekund, upadł, mocno się tam poobijał, wstrząśnienie mózgu, złamanie nosa, no i wszystko na to wskazuje, że Petera Kildemanda w Toruniu na najbliższym meczu w piątek niestety nie będzie. O 20:30 to spotkanie będzie musiał jakoś trener Stali Gorzów Stanisław Chomski tak zestawić skład, żeby ten brak Petera Kildemanda zneutralizować. Być może wejdzie w grę rezerwa zwykła Rafała Karczmarza, który zdobył 3 punkty, Mateusz Bartkowiak 2 punkty, 3 punkty Anders Thompson, a może będzie tak się mecz układał, że będzie brak Kildemanda neutralizowany rezerwami taktycznymi. A skoro mowa o panu trenerze Stanisławie Chomskim, no to pan trener Stanisław Chomski. Poprzednie rozmowy były Daniela Rutkowskiego, a z trenerem rozmawiał Ryszard Rachlewicz.
Punkty były po walce, realizacja założeń taktycznych przed biegiem też wychodziła nie we wszystkich momentach dobrze, ale w tych końcowych naprawdę dobrze, bo chociażby Mikryp zdobyć punktowa Andersa, ale to co zrobił w ostatnim biegu, no to praktycznie pozbawił szans na zwycięstwo zawodników z Grudziądza, bo to już wiadomo było, że pójdzie podwójna rezerwa taktyczna. No pech Andersa, że miał problem ze sprzęgłem już w pierwszym biegu, nie że tak się podpalił, tylko awaria sprzęgła i wjechał w taśmę. W następnych biegach nie mógł sobie poradzić ze startem. Ten ostatni start był nawet dobry, ale nawet bardzo dobry, ale w powietrze. I to są takie no, niuanse, które decydowały, że tych punkcików z jego strony było mniej. Niemniej, no, idzie zawodnicy, zwłaszcza ci, na których liczymy, czyli nasi liderzy, stanęli na wysokości zadania i wynik poszedł w tą stronę, którą chcieliśmy przed zawodami mieć.
Niestety po raz kolejny słabo spisali się juniorzy, mimo że wygrali wyścig młodzieżowy 5-1, ale to było jedyne, co dzisiaj zrobili ci zawodnicy, których stać jest zdecydowanie na więcej.
Wszystkie jest stać i chwała im za to 5-1, to jest ważne. Niemniej no, trzeba powiedzieć, że był trochę taki oszukany w moim odczuciu, że wszyscy zawodnicy, którzy startowali w tym wyścigu, niezbyt dobrze byli dopasowani do tej nawierzchni. My troszkę lepiej niż Turowski. No cóż, no Rafał nic nie zmieniał, bo wygrał wyścig w bardzo dobrym czasie. Turowski zrobił korektę, go pokonał, przesiadł się Rafał na drugi motocykl, no brakowało mu prędkości i może trzeba już z najwyższy czas zrobić serwis.
Tyle trener Stali Gorzów Stanisław Chomski. Oczywiście w imieniu Daniela Rutkowskiego zapraszam na magazyn żużlowy w środę. Tam pewnie już będzie też dotknięty temat meczu w Toruniu, który przypomnę w piątek o 20:30. A za chwilę w ostatniej prostej kolejne tematy.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Najbardziej lubię te programy, w których jest bogaty wybór tematów z pozytywnymi wydarzeniami dotyczącymi naszych sportowców. Teraz w tej odsłonie ostatniej prostej troszeczkę posiedzimy w wodzie i zaczniemy od piłki wodnej, bo mieliśmy ostatnią serię spotkań Ekstraklasy. Alfa pojechała do najsłabszej w lidze Legii Warszawa, no i nie sprawiła zawodu. Wygrała 17-11 i 22-10. No i gorzowianie czekali na wieści z Poznania. Tam KS Waterpolo mierzyło się z Arkonią Szczecin. Gdyby poznaniacy sprawili choćby jedną niespodziankę, czyli wygrali choćby ten jeden mecz, no to Alfa cieszyłaby się z brązowego medalu. Pięknie się zaczęło w sobotę, bo Waterpolo po pierwszej kwarcie prowadziło z Arkonią 3-2, no ale niestety aż 7 bramek straconych w drugiej kwarcie, choć 4 rzucone, no i ostatecznie to Arkonia przejęła kontrolę w tym meczu i wygrała 18-10. Można powiedzieć, że była tu szansa rzeczywiście. Na drugi dzień no już niestety fatalnie szło poznaniakom, bo po dwóch kwartach przegrywali 0-10 i właściwie no, już było po meczu, zaczęło się powolne świętowanie w Arkonii brązowego medalu. Szkoda tej soboty. W Alfie nie ma smutku z tego powodu wielkiego, bo celem było po prostu utrzymanie w lidze, a udało się zrobić dużo, dużo więcej, choć nie ukrywają rozmówcy Ryszarda Rachlewicza, że troszeczkę ta wyobraźnia została rozbudzona tą sytuacją, no bo 3 punktów zabrakło. 30 Alfa, 33 Arkonia Szczecin. Ryszard Rachlewicz rozmawiał kolejno z Przemysławem Brończykiem, jednym z zawodników Alfy Gorzów, a także z trenerem Jackiem Osińskim i z prezesem klubu Sebastianem Żabskim.
Czwarte miejsce w tegorocznych rozgrywkach na pewno są dla nas satysfakcjonujące, ponieważ jako najmłodsza drużyna, nie jako najmniej doświadczona, pokazaliśmy klasę, pokazaliśmy, że potrafimy zagrać, potrafimy wygrać nawet z lepszymi zawodnikami, z lepszą drużyną. I czwarte miejsce jest na pewno dla nas wielkim sukcesem jako pierwszoroczni zawodnicy.
No ale myślę, że jednak jakiś niedosyt jest, no bo ten brązowy medal był, no można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki.
Tak, był na wyciągnięcie ręki, ale na pewno w następnym sezonie pokażemy i o ten medal się na pewno upniemy.
Powiedziałeś, że jesteście najmłodszą drużyną. Ile ty masz lat? Bo nie wyglądasz mi na seniora.
18 lat, jak w sumie większość naszej drużyny.
Czyli przed tobą przyszłość, jesteś jeszcze juniorem, rozumiem.
Tak, jeszcze tak.
No jakie doświadczenia z tej walki z zawodnikami zdecydowanie starszymi i chyba też i silniejszymi fizycznie?
Na pewno taktyka była całkiem inna niż w tych naszych rozgrywkach juniorskich i nauczyliśmy się na pewno twardszej walki z zawodnikami o jednak klasę wyżej.
Jacek Osiński, szkoleniowiec gorzowskich waterpolistów, Alfy Gorzów. Gdyby ktoś przed sezonem powiedział ci, że zajmiecie czwarte miejsce w rozgrywkach, co byś sobie pomyślał o takim człowieku?
No, że jest wielkim optymistą. Wzięlibyśmy to na pewno w ciemno, czwarte miejsce. Założenie było takie, żeby się utrzymać w Ekstraklasie bez rozgrywania meczów barażowych.
To jest bardzo młoda drużyna, drużyna bardzo niedoświadczona, a więc to czwarte miejsce to chyba bardzo duży sukces, chociaż myślę, że niedosyt mimo wszystko jest.
Niewątpliwie tak. Zespół bardzo młody, nabierał doświadczenia w trakcie tego sezonu w Ekstraklasie i uważam, że zrobił niesamowite postępy. Rzeczywiście teraz z perspektywy czasu, no to można powiedzieć, że zabrakło nam jednego zwycięstwa do brązowego medalu. No ale i tak jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego czwartego miejsca.
Jak można ocenić tę drużynę? Bo to jest chyba zespół bardzo przyszłościowy. Co będziecie robić w kolejnym sezonie? No bo po takim sezonie, no to chyba kolejnym celem musi być już walka o medal.
Niewątpliwie tak i uważam, że chłopcy sami już dorośli zobaczyli, że są w stanie pokonać każdy zespół w lidze. No zapłaciliśmy frycowe na samym początku, przegrane od razu dwa spotkania z Łodzią, dwa spotkania z Poznaniem i uważam, że tutaj należałoby szukać tych punktów, które by dały nam miejsce na podium.
Prezes gorzowskiej Alfy Sebastian Żabski, pewnie zadowolony z tego czwartego miejsca, ale czy do końca?
Przed sezonem, gdyby ktoś mi zaproponował czwarte miejsce z dorobkiem 30 punktów w Ekstraklasie, w pierwszym sezonie naszej drużyny w Ekstraklasie, to bralibyśmy to w ciemno i to jeszcze z wielkim uśmiechem na twarzy. No dzisiaj no nie, jesteśmy sportowcami, tak? Czuliśmy, że medal jest w naszym zasięgu, no i ten lekki niedosyt został, tak? Ale sezon i tak mega udany.
Sezon udany, tym bardziej, że drużynę tworzyli wychowankowie. W zasadzie większość to jeszcze juniorzy.
Tak, sezon skończyło w tym momencie dopiero pięciu zawodników. Dziewięciu jeszcze ma miesiąc ciężkiej pracy przed sobą, bo finały Mistrzostw Polski Juniorów. Banda dzieciaków poszła do Ekstraklasy i na rozrobiała.
Warte też podkreślenia jest to, że ten sukces, bo tak to należy określić, został osiągnięty bez jakichś dotacji, bez pieniędzy z zewnątrz, bez udziału, że tak się wyrażę, Urzędu Miasta.
Tak, to fakt. No, miejmy nadzieję, że się to zmieni. My pokazaliśmy, że potrafimy w pierwszej rundzie, gdzie zagwarantowaliśmy sobie już praktycznie utrzymanie, zdobyliśmy 12 punktów. W drugiej rundzie jeszcze było lepiej, bo zdobyliśmy 18 punktów. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś tam u góry w mieście nam zaufa, to w przyszłym roku może nie czwarte miejsce, a piętro wyżej.
Może piętro wyżej, Sebastian Żabski. Mówię, że posiedzimy chwilę w wodzie, teraz kajakarstwo. W Poznaniu był Puchar Świata, byli tam reprezentanci trzech gorzowskich klubów. Oczywiście najliczniejsza, bo czteroosobowa grupa to byli zawodnicy AZS-u AWF Gorzów. Dwa medale, Wiktora Głazunowa srebrny w C1 na 5000 metrów, natomiast w K4 na 500 w osadzie siedziały Anna Puławska i Karolina Naja. W składzie zresztą taki, który zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Monte Morovelio. Trener Marek Zachara podsumowuje występ swojej ekipy.
Nasi zawodnicy na tym Pucharze Świata zdobyli dwa medale. Tutaj niezawodnie jak zawsze Karolina Naja w czwórce w konkurencji olimpijskiej na 500 metrów zdobył brązowy medal po rewelacyjnym finiszu. Z dużą jeszcze widzę rezerwą, bo jeszcze nie znały swojego potencjału. Chyba nie chciała za wcześnie finiszować, bo może się bała, że na końcu może zabraknąć, ale widać, że miały rezerwy. Sama to powiedziała. Tutaj jeszcze uczestniczyła Ania Puławska w tej czwórce, co Karolina oczywiście. I jeszcze Ania płynęła na 500 metrów w dwójce kajakowej z Iskrzycką i zajęły szóste miejsce. Może to nie jest spełnienie marzeń, ale to już czołówka światowa. Witek Głazunow jakby przegrał wyścig konkurencyjnej dwójki, no ale wyścig był na poziomie światowym, bo nasi zawodnicy druga konkurencyjna dwójka. Kudła z Kamińskim, tylko chyba za 700 przegrali złoty medal z dwójkami niemieckimi, którzy zawsze na podium olimpijskim stoją. Także jeden plus, że pływają na dobrym, wysokim poziomie olimpijskim. I nasza najmłodsza zawodniczka Julia Olszewska też płynęła w finale w czwórce. Zresztą nie ma autorką naszych najlepszych i zajął bardzo fajne, bo ósme miejsce na właściwie prawie grupa tej czwórki, to właściwie prawie juniorki, które przeszły do kategorii młodzieżowej. Także dla nich to też uważam za bardzo dobry sukces.
Jeżeli chodzi o czwórkę tą brązową, jeżeli chodzi o Puchar Świata i ten sam skład z zeszłego roku z Montemor, nie było Węgierek, to też jest istotne, tak?
Tak, tak. Węgierki z Węgierkami się spotkają teraz w Duisburgu. No, będą ciekawe wyścigi, bo te Nowe Zelandki pokonały Niemki. Też z obserwacji moich było też widać mocną ekipę francuską. Widzę tam, że już przed igrzyskami się dużo dzieje, chociażby z tego względu, nawet jak patrząc z boku, mając możliwość bycia w biurze mediów, to było około 6 reporterów, dziennikarzy z telewizji francuskiej, także tutaj fajnie to obsługiwali. I widać, że te wyniki były, wiedzieli po co przyjechali na te zawody.
Jeżeli chodzi o dyspozycję Karoliny, chwalił ostatnio trener kadry Tomasz Kryk, to się rzeczywiście dość potwierdza?
Tak, to się potwierdza. No w jedynce Karolina była tutaj szósta, na pewno nie jest to spełnienie ich marzeń, ale myślę, że ma jeszcze czas i myślę, że to nie były dla niej warunki takie, no ale no, każdy zawsze sportowiec ma dla siebie lepsze i gorsze. No tutaj akurat na Malcie bardzo mocno wiało, duże fale było, ona dosyć lekką zawodniczką jest i to jej za bardzo nie sprzyjało.
Wiktor Głazunow, co dla niego oznaczają te wyniki i też w kontekście kolejnego Pucharu Świata w Duisburgu?
Znaczy Wiktor na Puchar Świata następny jedzie, w ogóle jedzie jakby druga reprezentacja Kanadyjczycy, bo kobiety i kajakarze jedą pierwszą. Taka jest filozofia trenera kadry. No Wiktor właściwie już tylko może w sezonie się przygotować do Mistrzostw Świata i trener powiedział, że będzie obserwował tą obecną dwójkę, czy będzie potrzebowała poziom. Jeżeli by ten poziom się ich opuścił, no to wtedy będzie robił dodatkowe jakby sprawdziany, no bo do Mistrzostw Świata zostało 3 miesiące. Teraz chodzi o to, kto będzie w jakiej jeszcze dyspozycji. Jeżeli ktoś wykaże wyższą czy bardzo dobrą dyspozycję, no to zrobi kontrolny sprawdzian.
Jeżeli chodzi o igrzyska europejskie, to na tę chwilę Karolina Ania, tak?
Tak, Karolina i Ania. Tutaj technicznie troszeczkę tam bardzo jakieś tam skomplikowane zgłoszenia były, nie do końca tam może, bo to Komitet Olimpijski to robił, że chaotycznie to było na końcu robione te zgłoszenia. I także, no ale jadą te dwie zawodniczki, o których powiedzieliśmy.
Ponadto w Pucharze Świata w Poznaniu był Aleks Koliadyk z Admiry, szósty w C1 na 200 i siódmy także w mixcie w C2. Natomiast Przemysław Korsak w finale B w jedynce na 500 i odpadł w półfinale w czwórce. Wioślarze z kolei mieli swoje juniorskie konsultacje, o szczegółach trener Piotr Basta.
No, tradycyjnie w tym okresie rocznych przygotowań mieliśmy zawody kwalifikacyjne dla juniorów młodszych i kontrolne dla juniorów. Nasza ekipa 23-osobowa bardzo sprawnie się zaprezentowała. Oczywiście zabrakło troszeczkę szczęścia, żeby dostąpić zaszczytu reprezentowania Polski na regatach nadziei olimpijskich w grupie juniorów młodszych, bo obie nasze dwójki zajęły drugie miejsce. Dwójka juniorów młodszych i juniorek młodszych, a pierwsze kwalifikowało się do występu na wspomnianych przeze mnie zawodach. Niewielkie różnice, ale nas to napawa optymizmem w kontekście budowania naszej klubowej reprezentacji na Olimpiadę Młodzieży, bo to jest ta grupa wiekowa. Z kolei w grupie juniorów muszę powiedzieć, że startowały 4 dwójki, 2 zwyciężyły i na pewno należy wyróżnić tutaj Ewelinę Konieczkę i Martynę Jankowską, które pewnie zwyciężyły dwójkę podwójną juniorek, a z kolei Mateusz Hawryluk i Jakub Korzan równie pewnie zwyciężyli dwójkę podwójną juniorów. Ci zawodniczki z kolei mają główną imprezą, jest ich Puchar Europy Juniorów w tym roczniku. Z kolei kwalifikacje do tych zawodów będą za miesiąc, ale już ten poziom wyników daje mi wielką nadzieję na to, że ci wymienieni zawodnicy będą reprezentowali nasz kraj i klub na wspomnianych zawodach. No oczywiście były też inne wyniki znaczące dla nas z punktu widzenia szkoleniowego, bo mieliśmy inne dwójki w finałach, no ale to już jakby w kontekście tych zawodów to ma pomniejsze znaczenie dla nas, dla budowania strategii naszej klubowej. Oczywiście jak najbardziej tak, bo oczywiście głównymi imprezami dla naszych klubowiczów są Mistrzostwa Polski rocznikowe. No i tyle. Najlepsi będą oczywiście mieli zaszczyt reprezentowania naszego kraju na imprezach dla swoich roczników. No, śledzimy też przygotowania naszej grupy młodzieżowej, która jest obecnie w Wałcu. W Wałczu 4 dziewczyny przygotowują się do swoich zawodów kontrolnych, które będą miały miejsce w niemieckim Ratzeburgu. 7 czerwca, tam będzie z kolei kwalifikacja do Mistrzostw Świata Młodzieżowych, mam nadzieję, że i Młodzieżowych Mistrzostw Europy, mam nadzieję, że z tej naszej czwórki przynajmniej połowa w tych wymienionych przeze mnie zawodach będzie później reprezentowała nasz kraj. Kolejną imprezą równie ważną w tym tygodniu Mistrzostwa Europy Seniorów z udziałem naszej najlepszej zawodniczki Olgi Michałkiewicz, czwórce bezsterniczki. Przygotowania spokojne, dużo zmian takich zakładam prorozwojowych, w związku z powyszczym czekamy, jakie będą wieści w piątek, w sobotę i niedzielę z Lucerny szwajcarskiej, bo dla nas to jest ważne w kontekście oczywiście Igrzysk Olimpijskich przyszłorocznych, bo to są powolne już przymiarki do kwalifikacji olimpijskiej.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Jeszcze Warta nie zginęła, chciałoby się powiedzieć. Piłkarze Warty Gorzów wciąż z szansami na utrzymanie w trzeciej lidze. Ba, odrobili straty do bezpiecznego miejsca. Po remisie na wyjeździe z wiceliderem rozgrywek rezerwami Zagłębia Lubin, gorzowianie tracą już nie 6, a 5 punktów do bezpiecznej lokaty. W trzeciej minucie Warta straciła bramkę, w 37 wyrównał z rzutu karnego Paweł Posmyk. Posłuchamy Pawła Posmyka i trenera Radosława Bubniaka, co mówili tuż po przyjeździe z Lubina.
Jeśli chodzi o sprawę utrzymania, to na pewno szkoda. Jeśli chodzi o okoliczności, przebieg meczu, to myślę, że bardzo cenny punkt. No zobaczymy, co da w ostatecznym rozrachunku. Trzy mecze zostały. Jak zrobimy 9 punktów, będzie ciekawie.
Rzut karny, nie zadrżała noga?
Nie. No, odpowiedzialność była duża, ale musimy teraz brać na klatę i strzeliliśmy gola i no, zobaczymy, jak będzie.
Pasa musi trwać dalej, nie możecie się pomylić.
No, tak jak przed chwilą powiedziałem, jak zrobimy 9 punktów, będzie ciekawie. Zrobimy wszystko, żeby tak było.
Z przebiegu meczu wydaje się, że ten remis jak najbardziej zasłużony, bo i Zagłębie miało swoje sytuacje, my również. Nie był to mecz jednostronny, aczkolwiek też można troszkę patrzeć pod takim kątem, że jest mały niedosyt, bo w moim odczuciu mieliśmy więcej sytuacji klarowniejszych, żeby strzelić kolejne bramki. My nie możemy patrzeć teraz na pozostałe drużyny. Wiadomo, że pewne spotkania mogą nam w tym pomóc i się korzystnie dla nas ułożyć. W tym przypadku musimy się tylko skupiać na tym, żeby w środę wygrać z Miedzią.
Kolejny raz szybko stracona bramka. To też chyba na minus.
No na minus, bo rozmawiamy sobie, że to będzie ciężki mecz, że musimy od pierwszych minut być mocno skoncentrowani, a tu już w trzeciej minucie tracimy bramkę i to z rzutu rożnego. Źle to się ułożyło, natomiast cieszy to, że reakcja zespołu była właściwa, bo od razu mocno się wzięliśmy do pracy i dążyliśmy do tego, żeby jak najszybciej zdobyć bramkę wyrównującą.
Patryk Królczyk, widział bandażowany, co tam się stało?
Nie, lekki uraz, bo wychodził do zawodnika na przedpole, troszkę gdzieś tam lekkie drapnięcie, ale nie wygląda to na coś poważnego.
W środę kolejny rywal młodzieżowy, tak? Więc chyba podobny gdzieś styl gry.
Myślę, że podobny styl gry, aczkolwiek tak jak teraz rozmawiamy, fotohigiena Gać prowadzi tam 3-0, więc musimy poczekać do końca tego spotkania i tak naprawdę przeanalizować to spotkanie, zobaczyć, gdzie możemy i w jakich rejonach boiska możemy swoje szanse upatrywać.
6-1 ostatecznie wygrała fotohigiena z rezerwami Miedzi. O tym i nie tylko w jutrzejszym magazynie piłkarskim po 17. Stilon zdegradowany już przegrał z rezerwami Górnika Zabrze 0-1. W Nowej Soli odbyła się 36. edycja półmaratonu Solan. No i mieliśmy tam sukces gorzowianki. Wioleta Paduszyńska wśród kobiet oczywiście zajęła trzecie miejsce. Była pierwszą Polką, bo przed nią były tylko dwie Kenijki, a Paduszyńska miała problemy przed tym biegiem.
Niestety miałam problem duży z kolanem, kontuzja i jeszcze wczoraj był ból, także dzisiaj jestem bardzo zadowolona, że mogłam tutaj wystartować, że wystartowałam i kolano wytrzymało, także będzie coraz lepiej, myślę. Od początku prowadziły oczywiście tutaj koleżanki z Kenii, dwie, gdzieś tam na około 10 kilometra doszłam do jednej z nich, no ale niestety potem siły utracone i na trzecim miejscu pozostałam.
Kenijki jednak są nie do pokonania, to jednak chyba ten klimat, te geny biegowe. Wioleta Poduszyńska, zawodniczka Wierzbicki Running Project, podopieczna trenera Sebastiana Wierzbickiego. W Gorzowie z kolei mieliśmy jeden z najstarszych gorzowskich biegów, 26. już bieg rzakowski imienia Jerzego Cwojdzińskiego, organizowany przez pierwsze liceum ogólnokształcące, jak zawsze trasa 5 km. No i na tej trasie najlepszy był tym razem Mateusz Łangowski z Chruścika, doświadczony gorzowski biegacz, zwyciężył w tym, tak jak powiedziałem, jednym z najstarszych biegów. Posłuchajmy Mateusza Łangowskiego, a także głównego organizatora.
Dzisiaj postanowiłem pobiec swoim tempem od początku do końca. luźniej mi się wtedy biegnie niż jak kombinuję, gdzieś tam się chowam i wypaliło. Chyba startuję tu zawsze, od kiedy zacząłem biegać, co roku. Raz jest lepiej, raz gorzej, no w tym roku było wybitnie fajnie.
Główny organizator 26. biegu żakowskiego Paweł Wisiewski, choć oczywiście tutaj organizatorów i pomagających osób jest sporo, chyba rekord w tym roku mamy.
Z tego co wiem, to tak, mieliśmy ponad 300 uczestników biegu żakowskiego, dokładnie ile to też czekam na wydruki komunikatu końcowego, natomiast też bardzo cieszy ta frekwencja w tej pierwszej części festynowej.
Pogoda zachęciła biegaczy chyba przede wszystkim, bo dzisiaj nie grzało tak jak w zeszłych latach.
Ale i do biegu, i do festynu myślę pogoda idealna, bo jest ciepła, nie ma upału, tak no po tych ostatnich dniach szczególnie cieszy.
Dużo nagród oczywiście i tak dalej, atrakcji tutaj, tak?
No staramy się jak możemy zachęcić wszystkich do udziału między innymi atrakcyjnymi nagrodami, chociaż nie to jest najważniejsze, ale tu podziękowania dla miasta, dla województwa, które wsparło organizatorów, natomiast też podziękowania dla ogromnej rzeszy firm i instytucji i osób prywatnych, które nas wspierają przy organizacji różnych imprez.
Ostatecznie 291 osób na starcie. Mateusz Łangowski wyprzedził Adama Kusia i Dawida Pigułowskiego. Wśród kobiet zwyciężyła Magdalena Cycoń w biegu żakowskim. Natomiast w Słubicach odbył się meeting pierwszego Grand Prix osób, Grand Prix Polski osób niepełnosprawnych. Dlaczego mówimy o Słubicach? A to dlatego, że organizatorami tych zawodów był klub Start Gorzów, no, na czele z trenerem Zbigniewem Lewkowiczem. No i była walka o minima na Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych w Dubaju. Udało się to wielu zawodnikom, którzy tam przyjechali, także zawodnikom Startu Gorzów.
Lech Stoltman, Start Gorzów, pchnięcie kulą, no i bilet na Dubaj już jest, tak?
Tak, udało się mi potwierdzić w pierwszym starcie minimum. Przebiłem je nawet o metr, 11,89. Aktualnie prowadzenie w światowym rankingu.
Forma nie za wcześnie?
Myślę, że ta forma mi się dopiero rozpędza i liczę w tym sezonie na życiową formę.
Długi ten sezon w ogóle, no specyficzny, no bo jednak te Mistrzostwa Świata dość pewnie była trudność w przygotowaniu.
Jest długi sezon, będzie trzeba po prostu dobrze rozłożyć siły.
Jakie plany najbliższe?
Start za tydzień w Sulęcinie, potem Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy.
Agata Gałan, Start Gorzów, najlepsza na 200 metrów, ze zwycięstwa na pewno zadowolona z czasu?
Z czasu niekoniecznie, liczyłam bardziej na życiówkę, ale myślę, że dałam radę, jak na chorobę.
I jakie plany na ten sezon?
Na ten sezon chciałabym złamać 28 sekund na 200.
Zbigniew Lewkowicz, trener Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start i dyrektor dzisiejszego Grand Prix. No to zacznijmy ogólnie od zawodów. Jak pan oceni poziom tych zawodów po raz pierwszy tutaj w tej randze?
Bardzo dobre wyniki. Cieszę się, że bardzo dużo zawodników, ponad 20 wyników potwierdzających minima na Mistrzostwa Świata do Dubaju. Cieszy to bardzo, że już w pierwszym starcie zawodnicy z bardzo dobrej strony się pokazali. Oprócz tego padło 3 wyniki lepsze od rekordów świata. Lucyna Kornoby z Renata Śliwińska w dysku i Lucyna Kornoby w kuli. 4 wyniki lepsze od rekordów Europy, czyli bardzo wysoki poziom naszego meetingu. Pogoda dopisała, wyniki w konkurencjach biegowych też bardzo dobre. Ja jestem zadowolony z występu naszych kadrowiczów i oczywiście z występu gorzowskich zawodników, gdzie ustanowili bardzo dużo rekordów życiowych. To jest najważniejsze w lekkiej atletyce, żeby zawodnik te rekordy życiowe uzyskiwał.
Jeżeli chodzi o zawodników Startu Gorzów, poza Renatą Śliwińską, kogo jeszcze warto wyróżnić za ten weekend?
No na pewno w pchnięciu kulą Lech Stoltman z pozycji siedzącej. Wynik 11,89, w tej chwili chyba numer 1 w rankingu. Michał Głąb w pchnięciu kulą 10,10 z pozycji siedzącej. Też bardzo dobry wynik, to jest inna klasa startowa. Na pewno bardzo dobry wynik uzyskała Kotłowska Faustyna w rzucie dyskiem z pozycji stojącej. No, 31-31 to jest wynik, który jest lepszy o 6 metrów od życiówki z tamtego roku, czyli progres niesamowity. Kolejni zawodnicy, Krzysiu Ciukrze na 400 i na 200 metrów z bardzo dobrej strony się zaprezentował. Maciej Lepiato, zakładaliśmy tutaj w pierwszym starcie potwierdzić minimum na Dubaj i tak zrobiliśmy. Łukasz Mamczarz też skakał, z bardzo dobrej strony się pokazał, 1,70 m w pierwszym starcie. Bardzo dobre wyniki.
Jakie kolejne plany startowe teraz przed Wami, przed startem?
No sezon się zaczął, za tydzień startujemy w Sulęcinie, jednodniowe zawody 1 czerwca. Za 2 tygodnie jedziemy jedziemy do Białegostoku na drugie Grand Prix Polski w lekkiej atletyce, paralekkoatletyczne Grand Prix Polski i część zawodników pojedzie również do Ciechanowa na Mistrzostwa Polski. Kolejne zawody to z młodzieżą, czyli z juniorami jedziemy na Światowe Igrzyska Europy w ostatnie dni czerwca, pierwszy weekend lipca, trzeci cykl Grand Prix w Krakowie, no i najważniejsza impreza Mistrzostwa Polski 19-20 lipiec w Bydgoszczy. Duża impreza w ramach międzynarodowego Grand Prix World Para Athletic. Wiem, że już 10 krajów się zgłosiło. Będzie naprawdę duża rywalizacja. Będziemy mieli w końcu u siebie duży meeting na skalę, może nawet nie europejską, a światową. To będzie takie przetarcie przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Europy, które również będziemy organizowali w Bydgoszczy.
Słubice na pewno tutaj gościnne, ale chciałoby się też taki meeting w Gorzowie kiedyś zorganizować.
No pewnie, że tak, ale no potrzebna jest infrastruktura i zaplecze, czyli ten stadion, który jeszcze no nie ma go.
Jeżeli chodzi o Słubice tutaj, wszystko jakby na 100%?
No my tu startujemy już kilkanaście lat z rzędu, więc rutynowo organizujemy tą imprezę. Wszyscy zadowoleni są. Mówię o zawodnikach i działaczach z innych klubów z całej Polski. Frekwencja jak co roku bardzo dopisuje. Jeszcze do tego dzisiaj i wczoraj fajna pogoda. Fajne zawody, super.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sporą niespodziankę sprawił na niedawnych szachowych indywidualnych mistrzostwach Polski Kamil Dragum. Mówiliśmy zresztą o tym w poprzednim programie. Reprezentant klubu szachowego Stilongorzów, przypomnijmy, zdobył złoty medal, a na dodatek na drugim stopniu podium stanął jego klubowy kolega Kacper Piorun. Dragum, który na co dzień studiuje w Stanach Zjednoczonych, niedługo po mistrzostwach zawitał do rodzinnego miasta, no i znalazł czas na rozmowę o szczęśliwych dla niego zawodach i nie tylko.
Była to na pewno niespodzianka dla mnie, ponieważ ja przed przyjazdem nie czułem się raczej dobrze przygotowany do tej imprezy i nie miałem raczej oczekiwań, więc tak przyjechałem, raczej chciałem zagrać i w sumie wyszło bardzo dobrze.
Trener Andrzej Modzelan mówił, że ta droga wcale nie wyszła wyboista, że te kolejne pojedynki były dość pewne, tak?
Tak, znaczy pomógł mi dobry początek na pewno. Po tym się zdołałem trochę rozpędzić, nabrać pewności siebie i wtedy już ta gra stała się trochę pewniejsza. Chociaż w pewnych partiach, jakby przeciwnicy pograli trochę dokładniej, to mógłbym mieć jakieś kłopoty.
Trofeum za Mistrzostwo Polski wylądowało na honorowym miejscu.
Jeszcze trofeum musi dotrzeć do Gorzowa. Na razie zdołałem wysłać z Warszawy do Poznania i któregoś dnia właśnie odbiorę z Poznania.
No już ta kariera ładnie rozwijająca się, ale chyba gdzieś to brakowało. Ten największy sukces na razie w Mistrzostwach Polski dotychczasowy to było czwarte miejsce w Chorzowie lat temu, już 6, tak?
Tak, zdecydowanie sukcesów seniorskich trochę brakowało. Były jakieś dobre wyniki w Openach, zwycięstwa tych Openów, ale jednak zawsze w Mistrzostwach Polski czegoś brakowało i nawet jak sobie przypomnę swoje pierwsze starty w Mistrzostwach Polski seniorów, to było raczej bardzo ciężko. Chyba w moim pierwszym starcie zdobyłem 1,5 punktu z 9, a w moim drugim 2,5 z 9, więc jak sobie przypomnę te dalsze starty i teraz, to różnica jest spora.
No i chyba dodatkowy miły akcent, że na drugim miejscu znalazł się kolega klubowy.
Tak, właśnie nieoczekiwanie udało nam się zdominować trochę te mistrzostwa. Aczkolwiek Kasper jest aktualnym brązowym medalistą Mistrzostw Europy, więc on był w zasadzie faworytem tych mistrzostw. Myślę, że Kasper mimo wszystko był zadowolony, ponieważ końcówka jego turnieju mogła się ułożyć zdecydowanie inaczej i mógł się nawet na tym podium nie znaleźć, więc myślę, że ceni sobie również to srebro, które jakby nie patrzeć medal, to na pewno jest sukces.
Czas na świętowanie był?
Trochę było właśnie czasu już i w sumie do Gorzowa wróciłem dopiero wczoraj, więc już takie wstępne świętowanie było, ale jeszcze pewnie coś będzie.
Jak się żyje na studenckiej emigracji?
Dobrze raczej. Podoba mi się tam, studiuję w takim małym miasteczku, nazywa się Brownsville i to jest tuż przy granicy z Meksykiem.
Trudno pogodzić studiowanie z szachami na bardzo wysokim poziomie?
Na pewno szachy trochę ucierpiały na tym, kiedy zdecydowałem się wyjechać. Właśnie wtedy rozbił mi się trochę plan treningowy, że do czasu wyjazdu byłem raczej nastawiony tylko na szachy i tak progresowałem cały czas, ale było to dosyć takie powolne i pojawiła się właśnie ta ciekawa oferta, żeby wyjechać tam na stypendium, którą postanowiłem zaakceptować i od tego czasu moja kariera szachowa, tak powiedziałbym, że stanęła w miejscu, aż do czasu tego Mistrzostwa Polski.
Można w ogóle tam mówić o jakiejś popularności szachów w tamtym środowisku?
Tak, zdecydowanie tak. Szczególnie w miejscu, gdzie mieszkam, to szachy są bardzo popularne, że mnóstwo osób, które nie są związane z szachami, tam w zasadzie zna przynajmniej te zasady, znają ruchy i potrafią zagrać partię.
Trener Modzelan, znowu do niego nawiązuje, zawsze mówi, że no Kamil jest daleko, ale do Gorzowa zawsze jest przywiązany, do Stylonu, do klubu, ten sentyment. Sam też mówi, no cieszą go jego sukcesy wszystkich jego zawodników, ale co wychowanek, to wychowanek.
Mam nadzieję, tak, sentyment na pewno pozostaje. Chciałbym drużynie tutaj pomóc w Ekstralidze z seniorów. Niestety termin tej Ekstraligi jest teraz we wrześniu i akurat niestety nie będę miał możliwości, żeby zagrać. Aczkolwiek mamy tutaj bardzo silny skład i co roku zdobywamy te medale w seniorach, więc liczę, że i w tym roku uda się to powtórzyć.
Na koniec wróćmy do początków szachowych. Usłyszałem historię, że do pierwszego turnieju trener Modzelan swojego przyszłego arcymistrza nie dopuścił.
Tak, właśnie było coś takiego i to chyba miało na celu uchronienie mnie tam przed przegraniem wszystkich partii, ponieważ wtedy jeszcze odstawałem zdecydowanie poziomem, a wiadomo, że dzieci różnie znoszą te porażki.
A skąd się wzięła w ogóle ta fascynacja szachami?
Jak miałem 5 lat, to dziadek nauczył mnie grać w szachy i było to zupełnie przypadkowe, ponieważ ja chciałem z dziadkiem zagrać w warcaby, ale okazało się, że nie mieliśmy w domu warcabów, więc dziadek zobaczył, że są szachy i zaproponował, że pokaże mi ruch.
Od przypadku do mistrzostwa. Kamil Dragun. I to tyle w dzisiejszej ostatniej prostej. Jeszcze raz jutro zaproszenie na magazyn piłkarski po godzinie 17. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta. Czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM.